Czy po odejściu z tego świata chcesz obserwować swoich najbliższych? Czy odważysz się poznać wszelkie sekrety skrzętnie skrywane przez lata? Jak wiele emocji wywołują odkryte karty i zdjęte maski? Fragmenty debiutanckiej powieści Julii M. Maj o 5 osobach, które odwiedziły moją żonę po mojej śmierci. Czyta Marcin Stec.
Bardzo bym już chciał, żeby rodzice sobie poszli. Jak weszli, to miałem tylko takie wrażenie, ale teraz ono narasta i jest bardzo niekomfortowe. Ojciec się na mnie gapi. Od wypadku często wgapia się w przestrzeń, tępym wzrokiem lustrując całymi godzinami losowe punkty, dopóki ktoś nie zwróci jego uwagi na coś innego. Mama powtarza, że niby mu się poprawia i już się tak nie zacina, a przynajmniej nie tak często. Ale nikt poza nią tego nie widzi, łącznie z lekarzami. Jednak zawsze miejsce jego wgapiania to pusta ściana, chodnik za oknem czy sufit. Najczęściej sufit, bo tak ma skierowaną głowę, kiedy leży, a większość czasu leży. Jego twarz już od wielu lat nie przedstawia żadnych emocji, czy nawet reakcji na cokolwiek. A nawet jeśli, to spędzam z nim za mało czasu, żeby się o tym przekonać i najzwyczajniej ich nie odróżniam, bo nie jest to mimika człowieka zdrowego. Jednak teraz patrzy się dokładnie na mój fotel, czyli na mnie. Przyzwyczaiłem się do jego tępego wzroku, do śliny spieniającej się w kącikach ust i cichego mamrotania. Już dawno przestałem na niego zwracać uwagę. Ale teraz, kiedy mętny wzrok skierowany jest wprost na mnie, aż przeszedł mnie dreszcz. Jego oczy są jakby trochę mniej mętne niż zazwyczaj. Czy ojciec, jako prawie częściowo martwy, jako jedyny widzi mnie zupełnie martwego? Od dłuższego czasu się nie ruszam, bo nie ma to sensu. Ale teraz ma. Więc podnoszę rękę i nie mając lepszego pomysłu, macham mu. Zastygnięta głowa trochę się podnosi. Tylko trochę, bo tylko trochę może, ale podnosi. Przerażające. Nie miałem z ojcem żadnego kontaktu od tylu lat. Od kiedy wyprowadziłem się z domu, muszę przyznać, że przestałem go traktować jak osobnego człowieka. Był zajęciem matki. Lekarze początkowo stwierdzili całkowity paraliż i mówili, że ojciec się nawet nie obudzi. Obudził się. Wtedy mówili, że będzie tylko leżał w łóżku. Musi być karmiony przez sondę i nigdy nie wyjdzie z domu. Wyszedł do domu, ale tylko po to, żeby potem nie wyjść z niego przez blisko 20 lat. Aż kupiłem rodzicom mieszkanie na parterze i mama, poza gotowaniem mu papkowatych obiadów, zmienianiem pieluch i przekładaniem z boku na bok, żeby nie zrobiły mu się odleżyny, teraz musiała go jeszcze wyprowadzać na spacer po nierównych, złoczewskich chodnikach. Cześć. Moje nierozgrzane struny lekko charczą. Oczy ojca otwierają się nieznacznie szerzej. Moje w związku z tym też. Chyba naprawdę mnie słyszy. Jego twarz przybiera grymas bólu, jakby miał podnieść 10-kilogramowy worek mąki i właśnie napinał mięśnie głębokie korpusu, żeby nie przemieścić sobie dysku. Nie podnosi oczywiście worka mąki, ale ten gest kosztuje go tyle samo. Palec wskazujący chudej dłoni bezwładnie położonej na kolanie unosi się na centymetr ponad pozostałe i dość energicznie, jak na całą resztę, porusza się na boki. Nie ma wątpliwości. Ojciec mnie widzi. To rozpuszcza moje w serce, bo choć jest też przerażające, ale towarzystwo zawsze sprawia, że człowiekowi jest raźniej. Nawet jeśli to towarzystwo sparaliżowanego ojca, który kiedyś znęcał się nad rodziną. Mamy często nie było w domu i nie mówiła, gdzie wychodzi. Siostry chodziły do przedszkola, zazwyczaj odprowadzane przez babcię Krysię, a ja mogłem zostać w domu. Przyszedł doktor, obejrzał mnie, zadał kilka pytań. Ogromny siniak na plecach zmieniał swoje położenie i kolory, czemu bardzo lubiłem się przyglądać w łazienkowym lustrze każdego ranka. Głowa czasem mnie bolała, ale czoło szybko powróciło do stanu pierwotnego i wtedy mama pozwoliła mi już wrócić do szkoły. Dostałem klucz do mieszkania i zakładaną na szyję tasiemkę, żebym go nie zgubił. Był dla mnie najwyższym symbolem dorosłości. Sam chodziłem i wracałem ze szkoły. Czasem mama nie wracała nawet na kolację, więc nauczyłem się, gdzie trzymamy chleb, którym nożem smarować go margaryną tak, żeby nie zrobiły się dziury. Kiedy nie było chleba, nauczyłem się, gdzie go kupić i gdzie mama zostawiała drobne. Babcia Krysia przynosiła nam dżem tak słodki, że wystarczyła tylko cienka warstwa, jeszcze prześwitująca, żeby zrobić przepyszne kanapki dla mnie i dla sióstr. To była moja pierwsza z lekcji oszczędzania. Ojciec długo nie wracał do domu w ogóle, ale kiedy już wrócił, to też jakby go nie było. Trzej, śmierdzący wilgocią panowie, wynieśli nasz skrzypiący tapczan, a na jego miejscu pojawiło się metalowe, trochę straszne łóżko z obdrapaną farbą i najróżniejsze przybory do obsługi ojca. Śliniaki, nocniki, maści, prześcieradła. Trzy razy w tygodniu przychodziła pani, której wtedy imię znałem, ale teraz już sobie nie przypomnę, a która naprzemiennie ruszała nogami ojca, co chyba sprawiało mu ból, bo cicho pojękiwał. Ale pani wyglądała, jakby wiedziała, co robi. Lubiłem ją. Była młoda, ładna i pachniała ciastem drożdżowym. Jak się potem dowiedziałem, jej narzeczony był piekarzem. Mimo tego, że była pierwszą kobietą, która mi się podobała, nie lubiłem, kiedy przychodziła. Tego akurat nie musiał mi nikt tłumaczyć. Ona przychodziła i ruszała ojcem, żeby był zdrowy. A ja nie chciałem, żeby on był zdrowy, bo dobrze mi się żyło bez niego, znaczy z nim, ale takim.
Fragment powieści Julii M. Maj o pięciu osobach, które odwiedziły moją żonę po mojej śmierci. Czytał Marcin Stec. Debiut literacki ukazuje się w wydawnictwie Relacja.